10 największych błędów biznesowych branży IT. 21 sierpnia 2009, 6:26. Wystarczyłoby kilka innych decyzji podjętych w przeszłości, a dziś mogłoby nie być ani Microsoftu, ani Apple. Potentatem rynku komputerów osobistych byłby zaś na przykład Xerox, a o Google i iPodzie nikt w ogóle by nie słyszał. Chociaż łatwo jest być mądrym po fakcie, to warto uzmysłowić sobie, jakie niewykorzystane przez jednych szanse przyczyniły się do sukcesu innych. Prezentujemy 10 niepodjętych decyzji, które mogły odmienić dzisiejszy obraz rynku IT. Niewykorzystane szanse jednych firm stały się źródłem sukcesu innych. W branży nie brakowało m.in. kopiowania pomysłów i nieprzemyślanych działań konkurencyjnych. Prezentowane poniżej przykłady pokazują również, jakie zależności występowały pomiędzy największymi firmami branży IT oraz rozwijanymi przez nie technologiami. Trudno jednak jednoznacznie potępiać niewykorzystane sytuacje. W większości przypadków na takie, a nie inne decyzje wpływały m.in. możliwości inwestycyjne, wizja rozwoju firmy i jej sytuacja ekonomiczna. Oto 10 największych błędów biznesowych i niewykorzystanych szans w branży IT. 1. Okienka, Ethernet i mysz od Xeroxa. Na dekadę zanim ktokolwiek usłyszał o graficznym interfejsie systemu operacyjnego w komputerach Mac czy PC i powstał Alto, prototypowy komputer stworzony w 1973 roku w Instytucie Palo Alto Research Center firmy Xerox dysponował pierwszym na świecie okienkowym interfejsem oraz kontrolerem sieci Ethernet. Częścią systemu operacyjnego tego komputera był również edytor tekstowy działający wedle założeń określanych jako WYS i WYG w HTOS i IS w HTOGET. Wraz z Alto powstał również prototyp myszy komputerowej. Rozwiązania stworzone przez inżynierów firmy Xerox zdecydowanie wyprzedzały swoje czasy. Ponad 35 lat temu rynek komputerów osobistych nie istniał, a kierownictwo koncernu Xerox nie miało pojęcia, w jaki sposób wykorzystać potencjał Alto. Ostatecznie wyprodukowano kilkaset takich komputerów i przekazano je amerykańskim instytucjom naukowym. Krążąca w branży IT legenda mówi, że w 1979 roku z komputerem Alto spotkał się Steve Jobs, który postanowił wykorzystać potencjał rozwiązań zaproponowanych przez inżynierów koncernu Xerox w komputerach Apple Lisa i Mac. Dwa lata później kierownictwo firmy Xerox dostrzegło swój błąd. Rozpoczęto m.in. promocję komputera Xerox Star. Stacja robocza stworzona na bazie technologii opracowanych dla Alto miała m.in. interfejs graficzny. Na rynku królowały już komputery IBM PC i pomimo ogromnego potencjału Xerox nie skorzystał z szansy przyspieszenia rozwoju rynku komputerów osobistych o kilka ładnych lat. Później okienkowy interfejs komputerów Apple stał się m.in. inspiracją dla twórców systemu Windows, a Xerox skupił się na produkcji kopiarek. 2. CP/M jako system operacyjny dla IBM PC. W 1980 roku władze koncernu IBM stanęły przed koniecznością opracowania systemu operacyjnego dla nowoczesnego komputera osobistego, jakim był wówczas IBM PC. To nikt inny jak Bill Gates, który z kierownictwem IBM prowadził negocjacje związane z licencjonowaniem narzędzi dla języka BAS i C, zasugerował kierownictwu Big Blue rozpoczęcie negocjacji z Garym Kildallem, twórcą pierwszego dyskowego systemu operacyjnego CP/M. Kropka wieść gminna niesie, że Kindle odrzucił propozycję IBM. Prawda jest jednak taka, że zajęty innym projektem zlecił wynegocjowanie jak najlepszych warunków kontraktu swojej żonie. Wspierana przez prawników Dorothy Kildall nie zgadzała się na propozycję IBM i chciała narzucić władzom Big Blue dość wygórowane wymagania finansowe. Nie zgadzała się również na jakiekolwiek modyfikacje systemu CP/M. 86. Ostatecznie rozmowy przerwano. Wtedy do gry ponownie włączył się współzałożyciel Microsoftu i zaoferował władzom IBM pakiet System Operacyjny plus BAS i C. Gates wspólnie z Polem Allenem na bazie zakupionego kodu źródłowego, stworzonego przez Tima Pattersona systemu QDOS. W ten sposób oprogramowanie stworzone jako narzędzie umożliwiające uruchamianie oprogramowania przeznaczonego dla środowiska CP/M na platformie sprzętowej opartej na układach Intel 8086 stał się podstawą systemu milisekundy DOS. Niedługo po jego premierze Gary Kildall udostępnił na zasadach komercyjnych platformę CP/M. 86. Ostatecznie IBM oferował komputery IBM PC i w dwóch konfiguracjach systemowych. CP/M 86 kosztował nabywców komputerów osobistych IBM $240, podczas gdy uboższy funkcjonalnie milisekundy DOS czterokrotnie mniej wygrał tańszy produkt i zmienił całą branżę IT. Wątpliwe bowiem, czy Microsoft osiągnąłby dzisiejszą pozycję bez kontraktu sprzed trzech dekad. Przed powstaniem systemu milisekundy DOS najpoważniejszymi produktami w ofercie firmy Microsoft były bowiem różne narzędzia programistyczne przeznaczone dla języka BAS i C3, zanim nadeszło Google. Wbrew pozorom najbardziej zaawansowana technologicznie wyszukiwarka internetowa połowy ubiegłego dziesięciolecia nie była efektem prac firm Yahoo, AltaVista czy Lycos. Palmę pierwszeństwa należy przyznać dziecku kanadyjskiej firmy OpenText. Wyszukiwarka znana pod nazwą OpenText Web Index już w 1995 roku posiadała większość najważniejszych cech przypisywanych dziś narzędziu Google. Była szybka, obejmowała swoim zasięgiem w zasadzie cały ówczesny internet i zwracała trafne wyniki wyszukiwania. W 1995 roku technologie wyszukiwania firmy OpenText znalazły zastosowanie w witrynach Yahoo. Jednak dwa lata później współpracę przerwano, a kierownictwo kanadyjskiego koncernu skupiło się na rozwoju oprogramowania do zarządzania treścią ECM. Błędna decyzja? Być może. Niewykorzystana szansa dla firmy OpenText? Prawdopodobnie tak. W 1998 roku zadebiutowała wyszukiwarka Google. Jednak technologicznie rozwiązanie kanadyjskiego koncernu wyprzedzało rozwiązanie Google o prawie 3 lata. Gdyby możliwości OpenText Web Index były rozwijane dłużej, to Google nie byłoby po prostu stać na konkurencję z OpenText Corporation. 4. Apple na skraju bankructwa. W 1997 roku koncern Apple znajdował się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Spadek sprzedaży komputerów Mac, niska wartość akcji i poszukiwania nowego dyrektora generalnego oraz wizji rozwoju firmy doprowadziły Apple na skraj bankructwa. Koncern otrzymał wsparcie z dość nieoczekiwanej, wydawać by się mogło, strony. Z Redmond to Microsoft, przekazując Apple środki w wysokości 150 milionów dolarów, najpewniej uratował firmę od upadku. Równolegle koncern z Redmond zobowiązał się m.in. odstąpić od roszczeń związanych z licencjonowaniem spalonych technologii, wesprzeć Apple m.in. w pracach dotyczących wykorzystania platformy Java oraz kontynuować rozwój własnego oprogramowania, m.in. Office i Internet Explorer dla platformy Mac. Niedługo później obowiązki dyrektora generalnego Apple przejął Steve Jobs. Pojawiła się też oczekiwana strategia rozwoju firmy. Trudno dziś ocenić, czy Microsoft stracił, wyciągając dłoni na ratunek Apple. Z pewnością była to jednak okazja na pozbycie się dzisiejszej konkurencji, m.in. na rynku systemów operacyjnych czy oprogramowania mobilnego. Dziś Microsoft zamierza wzorować na Apple własną sprzedaż detaliczną. Jednak z pewnością sytuacja na rynku IT i nie tylko byłaby zupełnie inna, gdyby Apple upadł dekadę temu. 5. Facebook koło nosa Yahoo. W 2006 roku zliczący sobie 2 lata serwis Facebook miał 8 milionów użytkowników. Dla porównania nieco starszy serwis społecznościowy MySpace dysponował wtedy ponad 100 milionami kont. Mimo to zakupem serwisu Facebook zainteresowały się m.in. koncernu Yahoo. W połowie czerwca 2006 roku kierownictwo Yahoo deklarowało chęć zakupu Facebooka za kwotę 1 miliard dolarów. Nieomal doszło nie do sfinalizowania transakcji. Mark Zuckerberg, główny twórca serwisu, przystał na tą propozycję. Proponowana transakcja zbiegła się w czasie z publikacją nie najlepszych wyników finansowych Yahoo. Po ich ujawnieniu, w ciągu jednej sesji kapitalizacja koncernu spadła niemal o 1/4. W obliczu tej sytuacji Teres Emel, ówczesny dyrektor generalny Yahoo, zmienił swoją propozycję i zaoferował twórcom serwisu Facebook kwotę o 200 milionów dolarów mniejszą. Nowe warunki spotkały się z odnową m.in. ze strony Marka Zuckerberga. Decyzja ta zaważyła na dalszych losach serwisu, a poniekąd również koncernu Yahoo. W sierpniu 2006 roku Teres Emel ponownie zaoferował twórcom Facebooka okrągły miliard dolarów. Było już jednak za późno. W międzyczasie popularność serwisu wywodzącego się ze studenckiego projektu zaczęła bowiem gwałtownie rosnąć. Rok później szacunkowa wartość Facebooka przekroczyła 15 miliardy dolarów, a w serwis zainwestowali najwięksi giganci branży, m.in. Microsoft. W ten sposób, w dużej mierze na skutek zmiany decyzji kierownictwa Yahoo, Mark Zuckerberg został najmłodszym miliarderem. Yahoo zaś, pomimo upływu 3 lat i 2 zmianach na stanowisku dyrektora generalnego, nadal boryka się z problemami finansowymi. 6. Niedoceniona idea iPoda. To nie Steve Jobs wymyślił odtwarzacz iPod. Steve Jobs przewodził pracom związanym ze stworzeniem projektu interfejsu i stylistyki poda. Autorem koncepcji urządzenia, które zmieniło rynek odtwarzaczy MP3, jest amerykański inżynier Tony Fadell. Jednak to właśnie Steve Jobs w 2000 roku jako jeden z pierwszych przychylił się do pomysłu Fadella. Jego projekt stworzenia nowego rodzaju przenośnego odtwarzacza muzyki zakładał m.in. zbudowanie niewielkiego terminala stanowiącego niejako uzupełnienie dla systemu dostarczania treści treści. Wcześniej Fadel prezentował swój projekt m.in. kierownictwu firm Real Networks i Philips. W obu przypadkach nie wzbudził on jednak większego zainteresowania. Dziś wspomniany system dostarczania treści jest znany jako iTunes, a dzięki niemu Apple kontroluje około 80% rynku muzyki cyfrowej. 7. Wojna Blu-ray z HD DVD. Niewiele działań konkurencyjnych związanych ze standaryzacją technologii IT kosztowało więcej niż batalia o standard nośnika dla danych wideo w wysokiej rozdzielczości. Konkurencja między dyskami Blu-ray, promowanymi głównie przez koncern Sony, a nośnikami HD DVD popieranymi przede wszystkim przez firmę Toshiba trwała od 2002 roku. Warto wspomnieć, że te same koncerny podobny bój toczyły prawie 20 lat temu o standard zapisu filmów. Wtedy jednak spór zakończono względnie szybko, a dzięki połączeniu najlepszych cech konkurencyjnych rozwiązań powstał standard znany jako Digital Versatility Discs, czyli popularne dziś DVD. Gdyby 7 lat temu władze obu firm doszły do porozumienia i połączyły siły, to standard nośników dla wideo High Definition miałby zdecydowanie lepszą pozycję na rynku. Standard Blu-ray, który ostatecznie pokonał HD DVD, może być tylko chwilowym zwycięzcą. Wszystko wskazuje na to, że czas zapisu treści audio-wideo na optycznych nośnikach i tak powoli dobiega końca. 8. Napster i inni. Różnego rodzaju serwisy muzyczne od lat cieszą się dużą popularnością, zwłaszcza te, które w bardziej lub mniej legalny sposób pozwalają na słuchanie do konkretnego rodzaju muzyki. Dziś przykładem udanego internetowego serwisu muzycznego jest m.in. spersonalizowane radio internetowe Pandora wraz z systemem rekomendacji muzycznych. W przeszłości serwisem takim był z pewnością Napster. Serwis, który powstał dekadę temu jako jeden z pierwszych, pozwalał na wymianę utworów muzycznych bezpośrednio pomiędzy użytkownikami. Rosnąca popularność Napstera stała się przyczyną szybkiej reakcji całego niemal przemysłu fonograficznego. Operator serwisu Napster został pozwany m.in. za łamanie postanowień licencyjnych utworów dystrybuowanych za jego pośrednictwem. Domagano się m.in. wysokich odszkodowań i komercjalizacji serwisu. Niepoważnie traktowano jednak propozycję ówczesnego szefa firmy Napster. Już w 2001 roku Hank Barry chciał bowiem, żeby serwis działał na zasadach zbliżonych do sposobu funkcjonowania klasycznych stacji radiowych, płacąc tantiemnie od pojedynczego pobranego utworu, ale według umów analogicznych jak w przypadku nadawców radiowych Napster mógłby m.in. znacznie rozbudować bazę plików muzycznych. Gdyby wytwórnie fonograficzne wcześniej doszły do porozumienia z firmami takimi jak Napster, mp3.com, to nawiązując współpracę, która pozwoliłaby m.in. na pokrycie należnych autorom utworów tantiemnej, prawdopodobnie zyskałyby znacznie większy niż dzisiaj wpływ na rynek muzyki cyfrowej. Organizacja Recording Industry Association of America RIA zapewne miałaby również mniej pracy w związku z nielegalnym pobieraniem utworów muzycznych za pośrednictwem internetu. 9. Skomercjalizować największy darmowy serwis ogłoszeniowy. Amerykański serwis Craigslist.org to największy na świecie bezpłatny portal ogłoszeniowy. Wzrost jego popularności przyczynił się po części m.in. do spadku obrotów z tytułu sprzedaży drobnych ogłoszeń w prasie drukowanej. W zeszłym roku, w zależności od regionu i tytułu, liczba takich ogłoszeń w amerykańskich gazetach spadła o 40-70%. W tym samym okresie ruch na amerykańskich stronach z ogłoszeniami drobnymi zwiększył się niemal dwukrotnie. Korzysta na tym przede wszystkim serwis ogłoszeniowy Craigslist. Stale spadają za to przychody z komercyjnych ogłoszeń tego typu w druku. Gdyby w przeszłości któraś z największych firm działających w sektorze reklam internetowych lub konsorcjum złożone z amerykańskich wydawców prasy skłoniło Craiga Newmarka, twórcę serwisu Craigslist, do jego komercjalizacji, i zmieniłaby się nie tylko sytuacja w klasycznej prasie. Dziś liczba serwisów naśladujących Craigslist jest zbyt duża, aby jego komercjalizacja miała sens. 10. Niewykorzystany potencjał usług internetowych CompuServe. Większość witryn tworzonych dziś wedle tzw. idei Web 2.0 to połączenie interaktywnych serwisów opartych na społecznościach z treściami dostarczanymi przez użytkowników. Ponad 15 lat temu na podobnych zasadach funkcjonowały serwisy firmy CompuServe. Na początku lat 90. ubiegłego stulecia ten pierwszy, tak duży amerykański dostawca usług internetowych, dysponował wszystkim, za co wiele firm dzisiaj działających w sektorze usług online zapłaciłoby każde pieniądze. Ogromna rzesza wiernych użytkowników, szeroka wiedza na temat ich zachowań i zainteresowań oraz niebagatelny bagaż doświadczeń z osobna mogły być źródłem ogromnego sukcesu CompuServe w rodzącym się świecie witryn Web 2.0. Potencjał ten pozostał jednak niewykorzystany. CompuServe nie przetrwał konkurencji z firmą America Online i w 1997 roku został przez nią kupiony. Stało się to początkiem końca działalności CompuServe. W czerwcu BR władze koncernu AOL podjęły bowiem decyzję o wyłączeniu ostatnich usług internetowych wywodzących się z CompuServe. Opracowanie na podstawie The 10 Stupidest Tech Company Blunders. Jak wyglądałby dzisiejszy rynek IT, gdyby wspomniane historie potoczyły się inaczej? Czy Microsoft stałby się gigantem branży bez kontraktu z IBM, a Apple trzymał bez środków z Dreadnought? Jak wyglądałby dziś internet z OpenText Web Index zamiast Google? Zachęcamy do dyskusji.